Witam Państwa, Kuny Siemysław Pinch. Proszę Państwa, Global Times i Xinjiang, mój ulubiony, ukochany Xinjiang. A jak Państwo wiecie, ta menda Pompeo, Mike Pompeo, czyli sekretarz stanu USA, ciągle jątrzy, w ogóle Departament Stanu ciągle jątrzy na temat Ujgurów, na temat Xinjiangu. Ostatnio twierdził, że 5 listopada Pompeo, cytuję artykuł, cytuję ten artykuł z dnia opublikowano 17 listopada. Wizyty reporterów Global Timesa ujawniają fakty na temat Xinjiangu. Tak jest tytuł. Ja nie będę tego cytował, bo to, wiecie Państwo, tu chodzi o zaprzeczenie słowom Pompeo. Reporterzy poszli pojechali do rodzin ludzi, którzy są w tych ośrodkach szkoleniowych i wykazali, że Pompeo łgał jak pies. Coś nadzwyczajnego. Więc ja się nie będę bawił w to, że nie będę Państwa przekonywał, że Pompeo łże jak pies, a reporterzy Global Timesa mówią prawdę. Bo ja jestem prawie pewien, że tak właśnie jest. Ale to jestem prawie pewien. Natomiast nie mam absolutnie całkowicie pewności, czy tam niektóre fakty w Xinjiangu są takie, jakie są w rzeczywistości. Tutaj mnie chodzi o pewne generalia. My Polacy, jesteśmy wściekli, gdy żydowski pies, ambasador, nowy ambasador Izraela w Polsce, wypowiada się na temat na przykład Konfederacji, że jemu to nie pasuje, Konfederacja, że oni są antysemitami. A to jest tak bezczelne, tak łajdackie, że powinien dostać natychmiast won 24 godziny na opuszczenie kraju. No ale oczywiście przecież nie w Polsce. My jesteśmy sami. Ibermensze izraelskie, tutaj żydowskie panują w Polsce, więc my sobie możemy. Ale proszę sobie wyobrazić, że on może, żydowski ambasador w Polsce może, ale czy tam Netanyahu może sobie różne rzeczy mówić, czy Katz niejaki z Izraela może sobie różne rzeczy mówić. Natomiast i w Polsce nie będzie na to reakcji władz, ale ludzie są wściekli, prawda? Natomiast jeśli taka sama sytuacja ma miejsce między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, czyli Stany Zjednoczone, przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych wyrażają się w ten sposób o sprawach chińskich, mieszają się w wewnętrzne sprawy chińskie, to jak się ma zachować rząd chiński? No. To jest oczywiście pytanie retoryczne. Ja nie oczekuję od Państwa odpowiedzi, bo dla mnie odpowiedź jest oczywista. To jest pytanie retoryczne. Więc to, że Pompeo twierdził, że władze chińskie w Xinjiangu niszczą rodziny tych ekstremistów, którzy już są w obozach, nie odpowiada prawdzie, bo jak powiedziałem, redaktorzy, reporterzy Global Timesa odwiedzili krewnych tych ludzi wymienionych z nazwiska przez Pompeo i okazało się, że nic takiego się nie działo. Że to jest po prostu zwykłe kłamstwo. Zresztą chciałem się Państwa zapytać o rzecz następującą. Czy Pompeo, jak przyjeżdżał do Polski, na tą konferencję bliskowschodnią, jak to się ona nazywała, przeciwko Iranowi, zorganizowaną przez polskie władze przeciwko Iranowi, i powiedział na samym wstępie, na dzień dobry, że wy macie oddać pieniądze Żydom, to jaka była reakcja? Do tej pory co bardziej przyzwoici dziennikarze wymiotują w momencie, gdy sobie to przypominają. Gdy pani Azari, poprzedniczka tego ambasadora Izraela, robiła to, co robiła, wyrazem oburzenia nie było końca, przynajmniej części oczywiście społeczeństwa. Gdy ambasadoressa o wyglądzie prostytutki spod hotelu Bristol w Warszawie robi rzeczy niegodne ambasadora, oczywiście naród się wścieka, ale tylko część oczywiście, część, niewielka część narodu się wścieka, no bo to jest niegodne stanowiska ambasadora. Jeśli pan Pompeo łże jak pies w sprawach chińskich, miesza się w wewnątrzchińskie sprawy, to znaczy, że w mojej opinii nie powinien być w ogóle wpuszczony do Chin. No po prostu, najzwyczajniej w świecie. Oczywiście to jest marzenie ściętej głowy, ja doskonale o tym wiem, ale jeśli nie stawia się poprzeczki wysoko, no to nawet niskie progi nie zostaną przekroczone. Mili Państwo, ja zawsze, od zawsze próbuję tłumaczyć, co się dzieje w Xinjiangu. Od zawsze próbuję tłumaczyć i konkluzjami tego mojego tłumaczenia są takie oto zdania, że dzięki ostrym, bardzo ostrym czasami działaniom władz w Xinjiangu udało się uniknąć w Xinjiangu na przykład sytuacji, która ma miejsce na całym Bliskim Wschodzie, tak zwanym Bliskim Wschodzie, czyli Azji Zachodniej. Czy to jest Liban, czy to jest Syria, czy to jest Egipt, czy to jest cokolwiek, jakiekolwiek z tych państw. Udało się uniknąć destabilizacji. Proszę zwrócić uwagę na to również, że to nie tylko w Xinjiangu jest prowadzona bardzo ostra polityka w stosunku do terrorystów. Jak Państwo myślicie, dlaczego kraje Azji Centralnej, czyli Kazachstan, czyli Kirgistan, czyli Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan przede wszystkim. Dlaczego te kraje nie zostały wciągnięte do tej wojny, która przecież rozlała się na cały świat. Wojny muzułmanów z innymi, również z muzułmanami. Dlaczego te kraje nie zostały wciągnięte? Czy Iran na przykład? Dlaczego te kraje nie zostały wciągnięte? Przecież Iran jest wielowyznaniowy. Tam mieszkają również Żydzi, żeby nie było wątpliwości. Na przykład. Dlaczego tak się nie stało? Ponieważ w tych wszystkich krajach, a przecież Xinjiang to jest część Azji Środkowej. To jest część Azji Środkowej, żeby nie było cienia wątpliwości. Więc dlaczego ta cała Azja Środkowa, centralna, uchroniła się tego barbarzyństwa terrorystów muzułmańskich i terrorystów żydowskich? Bo dla mnie na Bliskim Wschodzie to jest jedno i to samo. Absolutnie jedno i to samo. Nie tylko zresztą na Bliskim Wschodzie, w Europie też. Terroryści muzułmańscy, w mojej opinii, działają pod... To jest fałszywa flaga tych Mossadu. To jest Mossad działający pod fałszywą flagą. Dlaczego się te państwa ostały? Dlaczego tam jest spokój? Dlaczego nic się nie dzieje? Dlaczego nie ma wybuchów, nie ma wojny? Dlaczego? A przecież tam są społeczeństwa muzułmańskie. Dlaczego nie ma? Dlatego, że tam zastosowano ostre środki. ostre środki, środki, które były potrzebne, które, środki, które w Azji Centralnej są dopuszczalne. Być może u nas byłyby niedopuszczalne, a podejrzewam, że gdyby Europa była normalna, to również i u nas byłyby dopuszczalne. Ale Europa w tej chwili nie jest normalna, więc stacza się w przepaść, więc w otchłań, więc jest, tu w ogóle nie można mówić o normalnych społeczeństwach i o normalnej polityce władzy. Natomiast tam, w Azji Centralnej, ma miejsce normalna polityka władzy. Oczywiście możecie Państwo powiedzieć, że przecież w Xinjiangu są te obozy, a w Kazachstanie, Uzbekistanie, BDD, ich nie ma. No tak, tylko że w Kazachstanie, Uzbekistanie i tak BDD nie ma połowy, nie ma społeczeństwa podzielonego na dwie części. Nie ma tam na przykład katolików i muzułmanów. Tam są wszyscy muzułmanie. Prawda? Tylko są muzułmanie bardziej ortodoksyjni i mniej ortodoksyjni w Azji Centralnej. Natomiast w Chinach, czyli w Xinjiangu, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, bo połowa społeczeństwa to są Hanowie. I w związku z tym jest Ujgurowie mają przeciwko komu występować. W Xinjiangu władzę sprawuje KPH. Wprawdzie przy pomocy swoich ludzi Ujgurów, ale w dalszym ciągu jest to KPH, Komunistyczna Partia Chin. W związku z tym sytuacja w Xinjiangu jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Ale można, ale nawet szczególnie w takim momencie można doprowadzić do sytuacji, w której jest spokój. Ale już na przykład w Indonezji czy na Filipinach, ale Filipiny to jest najlepszy dowód, najlepszy jakby przykład tego, jak można sobie nie radzić z sytuacją. Na Filipinach muzułmanie prowadzą otwartą wojnę z katolikami na wielu wyspach południowych Filipin i rząd centralny z Mindanao nie daje sobie rady. No bo nie daje sobie rady, bo nie wprowadza w życie działań, które są konieczne. Mili Państwo, żeby dać przykład, jak się powinno rozwiązywać sprawy, które grożą rozpadem państwa. Bo to w oczywisty sposób. Bo Ujgurowie, gdyby im pozwolić, zagroziliby rozpadem zachodu Chin. Dam przykład operacji Wisła w Polsce. Znaczy ja mam nadzieję, że część z Państwa przynajmniej wie, jak wygląda operacja Wisła. To znaczy chodziło o bandy UPA, o bandy ukraińskich bandytów, które po wojnie operowały w Bieszczadach i nie tylko w Bieszczadach, bo aż się zapuszczały, znaczy te walki były aż w okolicach Krynicy, tak? Krynicy Górskiej, tak. Ja pamiętam, że ja miałem może, no musiałem mieć, ile ja mogłem mieć? Byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej, więc miałem gdzieś około 10 lat. Byłem wówczas z rodzicami w Szczawnicy i wtedy bardzo intensywnie chodziliśmy po górach z tatą. I tato mi pokazywał, gdzieś żeśmy poszli w góry, tato w pewnym momencie mówi, chodź Wiesiu, zobaczysz wieś Łemków. Ja się patrzę, a tu ruiny gospodarstw łemkowskich. Bardzo niedaleko Szczawnicy. Tak, no bardzo niedaleko Szczawnicy. W kierunku na Krynicy. To było strasznie dawno temu. To było 60 lat temu. Ale i to wszystko jeszcze nie było zarośnięte, tam drzewa jeszcze te owocowe owocowały, to były no po prostu ruiny domów mieszkalnych, ruiny obór, tak to wyglądało, z kamieni zresztą zrobione. Pamiętam, że to było z kamieni zrobione. I tata mi opowiadał, że właśnie tutaj operowało UPA i Wojsko Polskie, Ludowe Wojsko Polskie zresztą, wyrzuciło wszystkich, między innymi Łemków, ale oczyściło całe Bieszczady z tych ludów ukraińskich, również Łemków, i przeniosło ich na Mazury i na Zachodnie Pomorskie. I ja miałem okazję zresztą się o tym przekonać, bo jak byłem na Mazurach w latach 66-65, jeździłem autostopem, to w niektórych miejscach kierowcy nawet z zewnątrz jeździli, znaczy zatrzymywali się, brali, jak mnie brali, jak widzieli, że młody chłopak, to mówili: uważaj, ty tutaj nie próbuj nawet nocować, bo tu są Ukraińcy, jak chcesz gdzieś nocować, to gdzieś idź do Polaków, znajdź jakieś polskich chłopów, bo w innych wsiach, bo tutaj to jest cała masa Ukraińców. Więc ja Państwu opowiadam rzeczy, których sam byłem świadkiem. I ja uważam, że wtedy akcja Wisła była jak najbardziej zasadna, ponieważ bandy UPA bazowały na tych wsiach, miały swoje bazy w tych wsiach ukraińskich, więc trzeba było zniszczyć, zlikwidować te wsie ukraińskie, żeby zniszczyć bandy UPA. To było oczywiste. To była polska racja stanu. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że to było barbarzyństwo, to ja mu powiem: bujaj się. Bujaj się. Trzeba było iść tam, być tam wtedy i wtedy byś mógł cokolwiek powiedzieć. Oglądnijcie sobie Państwo, jeśli chodzi o ten epizod naszych dziejów, oglądnijcie sobie Państwo Ogniemistrza Kalenia. Świetna rola, to chyba Pieczka? Czy Goła? Już nie pamiętam. W każdym razie strasznie dawno temu zrobiony film, bardzo dobry film o tym, co się działo tam wtedy. Mili Państwo, dlaczego ja o tym wspominam? No dlatego, że tam wtedy, w Bieszczadach, w Polsce, ukraińska armia powstańcza, UPA, próbowała rozsadzić Polskę od środka. Tak samo, jak bardzo niedawno temu, kilka lat temu, ujgurskie, to no widzicie Państwo, oczywiście już zapomniałem, jak się nazywa ta organizacja kierowana z Londynu, ujgurska, terrorystyczna organizacja, uznana jako terrorystyczna organizacja przez Stany Zjednoczone nawet, znaczy wtedy, próbowała rozsadzić od wewnątrz ten Xinjiang. Tylko że oczywiście na całe szczęście Chińczycy, znaczy przede wszystkim Chińczycy, nie mogli sobie, chińska armia nie mogła sobie pozwolić, ani chiński rząd nie mógł sobie pozwolić na deportację tych, na deportację Ujgurów wszystkich, no bo to 12 milionów ludzi, to tego się nie da tak zrobić. Nie byłoby gdzie zresztą deportować. W każdym razie tutaj przytaczam ten kasus polski, żebyście Państwo zrozumieli, jak czasami rządy są pod musikiem, jak to się nazywało kiedyś na Śląsku. Musisz niektóre rzeczy robić, nawet jeśli nie chcesz, nawet jeśli one są straszne, ale musisz, bo inaczej zagrożony jest sam byt państwowy. Tak było w Polsce i tak było w pewnym momencie, wcześniej oczywiście, w Xinjiangu, czyli w Tybecie, i tak niedawno było jeszcze w tym, w Xinjiangu. Więc proszę pamiętać, że rząd czasami musi dokonywać działań, które muszą być zrobione, bo są zgodne z racją stanu tego kraju, a które są, no, ocierają się o rzeczy straszne. Ale czasami nie ma wyjścia. Po prostu nie ma. Nie ma. Tak, ja mam nadzieję, że ten przykład z Polski coś Państwu da. Mam nadzieję, że udało mi się to wytłumaczyć, bo to najlepiej jak się rozumie własne przeżycia, własną historię, to wtedy można tą położyć kalkę na, przyłożyć tę historię na historie dziejące się gdzie indziej. Oczywiście różnice są bardzo często znaczne, ale generalia są takie same. A więc uważajcie Państwo, jeśli ktoś mnie słucha, a podejrzewam, że tak, kto nie do końca się ze mną zgadza, to niech na przykład przemyśli to, co na przykład właśnie robiły władze komunistyczne, polskie władze komunistyczne tam na wschodzie w Bieszczadach. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.